Dzień trzeci, konferencja główna.
Jezus opowiada o Ojcu.
Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie. To już trzecia konferencja i tak jak było zapowiedziane, zajmiemy się dzisiaj tym, co Jezus opowiada o Ojcu. Wczoraj mówiliśmy o tym, że nauczanie Jezusa jest dla nas niesamowicie ważne, dlatego że to jedyny raz w historii sam Bóg o sobie opowiedział. Bóg stał się człowiekiem i o sobie opowiedział ludzkimi słowami. Nauczanie Jezusa jest zatem tym miejscem, w którym my najlepiej dowiedzieć się możemy, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Ewangelie nam przynoszą znaczącą część nauczania Jezusa i ufamy, że to wszystko, co potrzebne jest dla naszego zbawienia, do tego, żebyśmy dobrze Boga mogli szukać i Go znajdować rzeczywiście, tam się znajduje. Ale też święty Jan na zakończenie swojej Ewangelii mówi, że gdyby zapisano wszystko, to cały świat nie pomieściłby ksiąg, które trzeba by było napisać. W związku z tym niestety najprawdopodobniej są też takie wątki nauczania Jezusa, które do naszych czasów nie przetrwały. Ale o wszystko inne będziemy mogli wypytać Go po sądzie ostatecznym, także proszę do mnie pytań nie przysyłać, poczekać cierpliwie na to, aż się czasy skończą. A teraz na poważnie. Oczywiście jak Jezus przyszedł, to lud, do którego On mówił, miał już jakieś wyobrażenie Boga. Przecież objawienie się Boga nie zaczyna się od Jezusa. Zaczyna się dobrze ponad 1000 lat wcześniej z Abrahamem. Izrael, Żydzi, mieli już swoją tradycję, swój sposób rozumienia Boga, swoje pismo. Zatem Jezus przychodzi i w niektórych miejscach będzie po prostu potwierdzać to, co już Izrael w ramach objawienia zrozumiał. Ale będą takie miejsca, w których przyniesie zupełnie nowe akcenty. Co się powtarza, co jest niezmienione? Na przykład idea tego, że Bóg jest stwórcą świata. Tutaj Jezus nie wniesie nic nowego. To zostało rozpoznane już bardzo dobrze w dziejach Izraela i zatem Jezus właściwie się do tego odwołuje jako do czegoś oczywistego i dobrze znanego. Idea tego, że Bóg chce dobra człowieka, to przecież jest coś, co jest obecne w Starym Testamencie, jest oczywiste już w Starym Testamencie. Jezus kilka akcentów przyniesie nowych i te są bodaj najbardziej dla nas interesujące, bo one najbardziej nam też wskazują na to, na czym Jezusowi zależało szczególnie. To są te wątki nauczania, które stają się jakby refrenami w tym, co Jezus mówi, ale stają się często też przyczynami konfliktów, bo te najbardziej oryginalne wątki nauczania Jezusa stają się sporami z faryzeuszami na przykład. Jezus co chwilę wchodzi w konflikt, jak czytamy Ewangelię. Te konflikty zdarzają się właśnie dlatego, że obraz Boga Ojca, który On przynosi, jest trochę inny od tego, do czego oni się przyzwyczaili, do czego byli niesamowicie mocno przywiązani i przekonani. Jezus w wielu punktach przynosi rewolucję w rozumieniu obrazu Boga. I pierwsza sprawa, która jest rewolucyjna, to jest właśnie to, że On się nazywa Synem Bożym. I to nazywa się Synem Bożym, zdaje się, w sposób mocny. To znaczy, mówi, że nie tylko jest po prostu dzieckiem Boga, tak jak cały Izrael jest dzieckiem Boga, ale że jest wyjątkowo Synem. O tym mówiliśmy już wczoraj, więc nie będziemy tego wątku bardziej rozwijać teraz, ale to jest podstawowe zgorszenie i to jest prawdopodobnie główny powód, dla którego Jezus zginie. Za bluźnierstwo. Dlatego, że będąc człowiekiem czyni się równym Bogu, jak czytamy w Ewangelii. Jezus jest postrzegany jako ktoś, kto będąc człowiekiem uważa się za trochę więcej niż człowieka, a więc bluźni. Więc pierwsza rewolucja w obrazie Boga tak naprawdę polega na tym, że Jezus nam mówi, że Bóg ma syna, że ten obraz Boga, który był Bogiem jedynym, jednym, niepodzielnym, trzeba zrewidować, trzeba nieco przemyśleć, trzeba poprzestawiać, bo Bóg wewnątrz siebie jest jednością i wielością jednocześnie. Ale tym mniej się będziemy zajmować, bo to być może jest mniej bliskie naszej codzienności. Ale to, co jest istotą dobrej nowiny i sprawia, że właśnie dobra nowina jest tym, czym jest, czyli radosną nowiną dla nas, to jest relacja Boga do grzeszników. Jeżeli spojrzymy na Stary Testament, zwłaszcza na najstarsze księgi Starego Testamentu, to zobaczymy tam, że Bóg wobec grzeszników, delikatnie mówiąc, jest surowy. Karą za grzech jest śmierć. Pomyślmy o opowiadaniu o potopie. Kiedy wzmaga się zło w świecie, to Bóg się nie patyczkuje, po prostu zalewa ziemię i zabija wszystkich, którzy grzeszą. Jedyna rodzina Noego miała przetrwać. Oczywiście to jest opowiadanie teologiczne, a nie o wydarzeniach historycznych, ale ono pokazuje, jak wówczas rozumiano surowość Boga. Bóg jest gotów wytłuc po prostu grzeszników. Co więcej, to im się należy. Z czasem, jak Izrael coraz lepiej rozumie Boga, to ten obraz zdecydowanie łagodnieje. I już u proroków, czyli mniej więcej w połowie drogi między Abrahamem a Jezusem, ten obraz będzie znacznie łagodniejszy. Już mowa będzie o tym na przykład, że kara za grzech ojców nie spada na synów. Że jeżeli Bóg karze, to karze tylko grzesznika. Że jeżeli grzesznik się nawróci, to ma szansę nawet na przebaczenie. Te wątki pojawiają się przed Jezusem, ale zasadniczo jeszcze grzesznik jest postrzegany jako zagrożenie dla społeczeństwa. Najlepiej go w ogóle usunąć, nie rozmawiać z nim, zwłaszcza jeżeli to jest grzesznik publiczny, czyli taki, który swój grzech nosi niejako, jeżeli nie z dumą, to przynajmniej go nie ukrywa. Dlatego będziemy mieli w Nowym Testamencie kategorię grzeszników wręcz. Na przykład celnicy, czyli ci, którzy współpracowali z Rzymianami i pobierali podatki, byli postrzegani właśnie jako zdrajcy i jako publiczni grzesznicy. W związku z tym z nimi się nie rozmawiało, z nimi się nie siadało wspólnie do stołu, ich się nie dotykało. Grzesznicy są odrzuceni przez Boga i przez wspólnotę. Takie jest przekonanie Żydów w momencie przyjścia Jezusa. I na to przychodzi Syn Boży, który mówi, że większa jest radość w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Na to przychodzi Jezus i mówi, że jeżeli jeden grzesznik się zagubi, to Bóg idzie go szukać na górach i zostawia sprawiedliwych i szuka zaginionej owcy tak długo, aż ją znajdzie. To Bóg szuka grzesznika. To jest zasadnicza zmiana. W tym obrazie starotestamentalnym to raczej było tak, że Bóg wobec grzechu człowieka goni go trochę karą, ale zasadniczo czeka na nawrócenie. To człowiek musi naprawić zło i ewentualnie potem może wrócić do Boga. Przypowieść o miłosiernym ojcu, który czeka na syna i jest mu gotów przebaczyć kompletnie, bezwarunkowo. Nawet wtedy, kiedy wydawałoby się, że nie powinien tego robić. To jest jeden z kluczy dla zrozumienia obrazu Boga u Jezusa. To przesunięcie jest bardzo gwałtowne i ono nie tylko jest w nauczaniu, ono jest też w postępowaniu Jezusa. Bo co on robi? On nie stoi na placu i nie piętnuje grzeszników, tylko idzie do nich. I to zanim się nawrócą. Bardzo charakterystyczna jest tutaj scena z Zacheuszem. Nie wiem, czy kojarzycie. Oto Zacheusz, będąc niewielkiego wzrostu, chce spotkać Jezusa, zobaczyć, kto to jest. W związku z tym wchodzi na drzewo. Był celnikiem, czyli jednym z tych publicznych grzeszników. Jezus przechodzi opodal i widząc Zacheusza na drzewie mówi: zejdź prędko, dzisiaj się chcę zatrzymać w twoim domu. Coś, co było nawet z punktu widzenia żydowskiego prawa niedozwolone w ogóle. Nie wolno wejść do domu grzesznika, bo się wtedy zaciąga tak zwaną nieczystość rytualną, w zasadzie odpowiednik naszego grzechu. Jezus idzie do grzesznika. Co więcej, Zacheusz tam urządza ucztę, zapraszając innych jeszcze celników i grzeszników. Jezus tam nie mówi słowa o tym, ty zły, okropny celniku, nawróć się teraz, padnij mi do nóg i tak dalej. Nie, Jezus tam po prostu przychodzi, jest z nimi. Nie pada żadne słowo, nawet wezwania do nawrócenia. I co się dzieje? Zacheusz pod wpływem tego spotkania się zmienia. Ale to, co Jezus robi, to znaczy to wyjście do grzeszników i to wskazywanie też obłudy sprawiedliwych, obłudy faryzeuszów, będzie powodem do tego, że Jezus jest postrzegany jako wywrotowiec. I w Ewangelii przetrwały takie przytyki, które kierowano do Jezusa. Żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. On przyjmuje grzeszników i jada z nimi. To był powód do zgorszenia. Ale Jezus w ten sposób pokazuje, jaki jest Bóg. Bóg wobec grzesznika nie odwraca się. Bóg idzie do grzesznika, idzie do niego, idzie za nim. Słuchajcie, to jest dobra nowina i to jest dobra nowina dla nas, bo jak tu jesteśmy, wszyscy zdaje się jesteśmy grzesznikami. Bóg nie odwraca się od nas wtedy, kiedy jesteśmy w grzechu. On właśnie wtedy idzie za nami z większą jeszcze intensywnością. To Paweł potem powie, tam gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej wylała się łaska. To jest przewrót główny w obrazie Boga, który za sprawą Jezusa się staje. I ostatecznie znakiem tego, jaki jest Bóg, będzie śmierć Jezusa. To jak On wchodzi w umieranie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przebaczenie Boże jest nam darowane za nic. Zanim jeszcze się zdążymy nawrócić, bo Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami, powie Paweł. To nie jest tak, że my się pięknie nawracamy naszymi siłami, a potem idziemy do Boga, mówimy, patrz Panie Boże, jaki ja jestem fajny, teraz się nawróciłem i teraz możesz mnie przyjąć. To jest odwrotnie. Bóg za nami chodzi, gdy jeszcze jesteśmy grzesznikami i pompuje w nas swoją miłość i próbuje nas przyciągnąć do siebie. Wcale niekoniecznie poprzez napomnienia, czasami po prostu poprzez dotknięcia miłości, które gdzieś tam w sercu cichutko czujemy, a czasami poprzez miłość drugiego człowieka, a czasami też poprzez trudne wydarzenia, ale szuka nas, próbuje nas do siebie na nowo przyciągnąć. I jeżeli my się nawracamy, to nawracamy się nie własnym przemysłem, ale dlatego, że Bóg do nas najpierw przyszedł. To był gigantyczny przewrót w myśleniu o Bogu. Drugi przewrót, który ostatecznie doprowadzi w dużej mierze do tego, że chrześcijaństwo będzie wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj, to było zwrócenie uwagi na to, że wprawdzie Izrael jest narodem wybranym, ale Bóg kocha wszystkich ludzi. I to, że wybrał sobie jeden naród, to nie jest po to, żeby ten naród zbawić, a wszystkich innych odrzucić, tylko żeby ten naród zaniósł opowieść o Bogu, zaniósł dobrą nowinę do wszystkich innych na krańce świata. W związku z tym to nie jest tak, że jedni są przez Boga wybrani i ci będą się mieli dobrze w życiu, będą zbawieni, a inni od razu są przez Boga odrzuceni, w związku z tym i w życiu im się nie będzie powodziło, a ostatecznie też wylądują gdzieś w jakimś ciemnym kącie, nie mogąc się cieszyć z obecności Boga. Każdy jest wybrany przez Boga do tego, żeby móc żyć z Nim we wspólnocie. Każdy, tak jak tu jesteście, każdy z was jest wezwany do świętości, do tego, żeby naśladować Jezusa, do tego, żeby doświadczać Bożej miłości w swoim życiu. Oczywiście, jak słyszymy te słowa, to byśmy chcieli, żeby to się stało od razu, tak? Jeżeli ja chcę żyć z Bogiem, no to powinienem móc tego od razu doświadczać także w swojej codzienności. No i przede wszystkim powinno mi się powodzić. Powinienem być zdrowy, piękny i tak dalej, bogaty. Jeżeli chcę iść za Bogiem, jeżeli wysilam się, to Bóg to powinien nagrodzić. A grzesznikom powinien przyłożyć. W związku z tym My czasami też tak patrzymy na świat i często tak patrzyli Żydzi, że jak się komuś powodzi, a to na pewno to jest dobry człowiek i Bóg mu błogosławi. A jak ktoś jest chory, nieszczęśliwy i biedny, to najprawdopodobniej zgrzeszył i Bóg go odrzuca. Kolejna rewolucja Jezusa to jest powiedzenie, że to jest absolutna nieprawda. To nie jest tak, że Bóg od razu w tym życiu reaguje na świętość powodzeniem doczesnym, bogactwem, zdrowiem i tak dalej. Ani nie jest też tak, że na grzech Bóg reaguje natychmiastowym niepowodzeniem, karą, chorobą, nieszczęściem. Nie jest ani tak, ani tak. Jezus mówi, Bóg sprawia, że słońce świeci nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi. Ojciec sprawia, że deszcz pada na pole sprawiedliwego i na niesprawiedliwych. Bóg traktuje nas jednakowo, aż do dnia sądu. Jasne, my byśmy to najchętniej rozplątali. My byśmy chcieli, żeby to już było jasne teraz, tak? Bo uważamy się tak po cichu i nieraz bardzo niesprawiedliwie za tych sprawiedliwych. W związku z tym Bóg nam powinien błogosławić, a tych innych najlepiej od razu strącić do piekła. Jest taka przypowieść, która bardzo mocno obrazuje to, że nie powinniśmy tego robić. Przypowieść o pszenicy i konkolu. Oto pan wysiał dobre ziarno na swoim polu, przyszedł w nocy nieprzyjaciel, wysiał chwast i teraz zaczyna to razem rosnąć i słudzy już się wyrywają. Panie, pozwól nam, a powyrywamy te wszystkie chwasty, żeby zboże dobrze rosło. I co mówi pan? Zostawcie, niech rosną razem aż do żniwa. Słuchajcie, to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które można usłyszeć. Dlaczego? Bo to oznacza, że w tym momencie, kiedy my sami będziemy chwastami, kiedy my sami będziemy w grzechu, z jakąś trudnością w nawróceniu się, to nie zostaniemy wyrwani. Bóg ma cały czas nadzieję na to, że odnajdziemy nawrócenie, że z największego grzechu odnajdziemy drogę do światła. Ale musimy się pilnować, żebyśmy nie byli jak ci słudzy, którzy chcą wyrwać wszelkie zło. Kolejna przypowieść Jezusa o drzazdze i o belce. Że my nieraz mamy belkę w swoim oku, a próbujemy drzazgę z oka brata wyciągnąć. Nieraz sami mamy pochowane różne grzechy, paskudne dosyć, a piętnujemy innych za ich słabości. Jezus mówi wyraźnie, zostawcie sąd Bogu. To, czy się komuś powodzi, czy się komuś nie powodzi, to nie jest z powodu grzechu albo z powodu świętości. To ze sobą nie ma nic wspólnego. My musimy pilnować naszego serca nie dlatego, że dostaniemy za chwilę wypasioną brykę i będzie nam się dobrze powodziło, tylko dlatego szukamy jedności z Bogiem i dlatego, że grzech nas niszczy, zło nas niszczy w naszym człowieczeństwie. A grzechu nie unikamy dlatego, że za chwilę na nas spadnie grom z jasnego nieba. Nie spadnie. Ta Jezusowa rewolucja związana jest z jedną bardzo ważną sprawą. Priorytetem Boga nie jest powodzenie nasze na tym świecie. Jest taka scena, która bardzo jasno nam pokazuje, co było priorytetem Jezusa i w związku z tym, co dla Boga zdaje się być najważniejsze. Scena z uzdrowieniem paralityka, którego niosło czterech. Pewnie pamiętacie, bo to jest taka scena, która łatwo w pamięć zapada. Był człowiek, który był sparaliżowany, jego znajomi dowiadują się, że Jezus przebywa w okolicy, biorą go na noszach, przychodzą w to miejsce, w którym Jezus przebywał, ale okazuje się, że przed drzwiami jest tłum, nie da się wejść. To co robią? Wchodzą na dach, rozsuwają sitowie, które prawdopodobnie tym dachem było, bo tam przecież za bardzo nie pada, więc raczej dach służy głównie ochronie od słońca i spuszczają tego paralityka na tych noszach do środka, przed Jezusa. I co się dzieje? Oni najprawdopodobniej chcieli tego, żeby Jezus go uzdrowił z paraliżu. A Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka, odpuszczone ci są twoje grzechy. Ja bym chciał widzieć minę tych gości. Tachają go przez całą tą miejscowość, rozwalają dach, a Jezus odpuszcza grzechy. Gość jak leżał, tak leży. Ja lubię sobie wyobrażać tą scenę, bo ich zdziwienie musiało być gigantyczne po prostu. Ale co się dzieje? Wokół zaczynają szemrać zgromadzeni. Jakżeż on może tak mówić? Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. I wtedy Jezus się wkurza. Żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy, rzekł do paralityka, wstań, weź swoje łoże i chodź. Jezus uzdrawia go, ale uzdrawia go po to, żeby zaznaczyć, że rzeczywiście ma moc odpuszczania grzechów. Czyli tak naprawdę uzdrowienie jest znakiem potwierdzającym to, co jest najważniejsze. Przebaczenie, odpuszczenie grzechów. To jest bardzo ważna scena, bo ona mówi, że Jezusowi zależy przede wszystkim na wyrwaniu grzechu z naszego serca. Bo to jest prawdziwe niebezpieczeństwo. Bogu głównie zależy na tym, żeby wyrwać grzech z naszego serca poprzez przebaczenie. Cała reszta jest mniej ważna. Może się zdarzyć, że Bóg nas wyrwie także z choroby, że Bóg obdarzy nas zdrowiem, długim życiem i wszelkimi innymi błogosławieństwami doczesnymi. Ale to tak naprawdę jest znacznie mniej ważne. Rewolucja Jezusa w obrazie Boga mówi nam, że dane nam jest przebaczenie. Że Bóg mniej się zajmuje sprawami naszej codzienności. To jest kwestia naszej odpowiedzialności, naszej pracy, naszego wysiłku. On nas podnosi wtedy, kiedy upadamy. Kiedy potrzebny jest nam zastrzyk miłości, kiedy potrzebne jest nam miłosierdzie, kiedy potrzebny jest nam ktoś, kto nas podniesie i powie, człowieku, masz drugą szansę. To, że ci się nie udało, to, że skrzywdziłeś drugiego, to cię nie przekreśla. Ciągle masz szansę. Ja ci daję nowy początek. Masz znowu możliwość, żeby iść do przodu. I to jest istota dobrej nowiny. Ten obraz Boga, który Jezus przyniósł. Bóg jest tym, który nas umiłował aż do końca, aż do gotowości wydania życia za każdego z nas. To jest dobra nowina. Warto to sobie wziąć do serca. I warto dzisiaj rozważyć w ciągu całego dnia to, że dane nam zostało przebaczenie, zanim jeszcze porządnie nawróciliśmy się, zanim cokolwiek zrobiliśmy dla Boga, On już wyprzedził nas swoją miłością, wyprzedził nas swoim przebaczeniem. To jest ciągle przed nami jako dar. Teraz chodzi tylko o to, abyśmy umieli tym darem się ucieszyć, umieli go przyjąć i umieli na ten dar odpowiedzieć. Tak naprawdę odpowiedzią jest miłość. Jeżeli Bóg nam przebacza, to oczekuje, żebyśmy to samo czynili. Zwróćcie uwagę, co my mówimy codziennie w modlitwie Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bóg od nas oczekuje, że jak nam przebaczył, to my też naszym przebaczeniem będziemy uwalniać tych, którzy wobec nas przewinili. W związku z tym warto, żebyście dzisiaj przyjrzeli się także temu, jak przebaczacie, jak uwalniacie innych spod ciężaru ich winy wobec was. Bo jeżeli Bóg nam przebaczył nasze grzechy, to obdarzył nas też mocą do przebaczania innym. Przebaczenie otwiera w nas wspólnotę miłości, otwiera nas na to, abyśmy innych miłowali. O tym jeszcze sobie powiemy, bo to jest podstawa nowego stylu życia, który Jezus pokazał. W związku z tym parę słów o tym jutro będziemy sobie starali powiedzieć. A póki co, miejcie dobrą drogę, dobry dzień i podziękujcie mocno Jezusowi dziś za to, że objawił Ojca jako miłującego każdego z nas, jako tego, który przebacza nasze grzechy.
Materiał opracowano w studiu Radia Wiktoria.